Internetowe łącza sprawiły, że jest z nami poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Teofil Bartoszewski. Dobry wieczór.
Koalicji Polskiej również. Dobry wieczór.
Panie pośle, kto powinien dostać premię dla bohatera? 1500 zł co miesiąc.
Wszyscy lekarze, wszystkie pielęgniarki, cały personel sanitarny, ratownicy medyczni, wszyscy, którzy się zajmują chorymi na koronawirusa, bo oni wykonują nieprawdopodobnie ciężką pracę, a są jednocześnie oskarżani przez wicepremiera tego rządu o to, że się lenią i nie chce im się leczyć ludzi.
Ale ustalmy fakty. Wszyscy pracownicy, czy ci, którzy mają bezpośredni kontakt z osobami zarażonymi albo chorymi?
Wszyscy, którzy pracują w sektorze medycznym w tej chwili, dlatego że nawet ci, którzy bezpośrednio nie pracują nad chorymi na koronawirusa, mają dużo więcej obowiązków w związku z tym, że reszta pacjentów została pozostawiona samym sobie.
To, panie pośle, zmartwię pana, dlatego że zajrzałem do projektu, który złożyliście w Sejmie, projekt Polskiego Stronnictwa Ludowego, Koalicji Polskiej, który pan firmuje i forsuje, i tam nie jest napisane, że wszyscy pracownicy służby zdrowia i ochrony zdrowia, tylko ci, którzy mają bezpośredni kontakt z osobami chorymi i bezpośredni kontakt z osobami zarażonymi i zajmują się tymi pacjentami.
Tak, ale chorymi, ale to mówimy nie wszyscy pracownicy, którzy pracują w ochronie zdrowia, natomiast wszyscy, którzy się zajmują tymi chorymi.
Co to znaczy zajmują się, panie pośle?
To znaczy lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni przede wszystkim, sanitariusze i sanitariuszki.
Recepcjoniści, recepcjonistki w przychodniach?
Nie, to nie pracownicy, że tak powiem, nie medyczni, bo ja mówię o to, my mówimy wyłącznie o personelu medycznym.
Lekarze przychodni rejonowych? Lekarze przychodni rejonowych? Dlaczego nie?
Nie, jeżeli nie są zaangażowani w to.
Ależ są, panie pośle, bo przecież mają kontakt z pacjentami, kierują ich na badania.
Jeśli są i oni są tymi, którzy decydują, kto idzie na badania i tak dalej, to powinni być w to włączeni.
To policzyliście, ilu jest tych pracowników, którzy powinni dostać premię dla bohatera 1500 zł co miesiąc?
Wyszło nam z liczenia, że to będzie kosztowało budżet państwa około 900 milionów złotych rocznie.
I to też jest ciekawe, bo w projekcie ustawy, który złożyliście w Sejmie, jest zupełnie inna kwota. Tam jest napisane, że to będzie kosztowało 300 milionów złotych.
To może się pomyliłem, natomiast...
Na konferencji mówił pan, że 900, dlatego tak, znów dopytuję. Jaka to jest kwota?
Bo tak... Mówiłem o 900, bo tak o tymśmy rozmawiali.
Rozumiem, ale w projekcie ustawy jest, w uzasadnieniu piszecie tak. Projekt ustawy powoduje skutki finansowe w budżecie państwa w wysokości około 300 milionów złotych. 3 razy mniej niż pan mówi. To kto mówi prawdę?
No to mogła być literówka.
Literówka? No dosyć istotne.
Albo ja się pomyliłem. To jedno jest...
To spróbujmy sprawdzić. Ilu pracowników doliczyli się państwo, panie pośle, ilu pracowników doliczyli się państwo takich, którzy powinni dostać to 1500 zł premii dla bohatera?
Ja ich nie liczyłem, panie redaktorze.
To jest kluczowe, żeby wiedzieć, ile to wyjdzie.
Więc oczywiście, ale to jest ocena szacunkowa, bo jak sam pan redaktor słusznie powiedział, są lekarze i pielęgniarki i osoby innych personel medycznych, który jest na styku i wtedy jest kwestia decydowania, czy on, czy ona powinien to dostać, czy nie.
Panie pośle, kwestia szacunkowa dosyć istotna, jak się zgłasza taki projekt, ale kiedy pan ogłaszał to na konferencji prasowej, mówił pan tak, ci lekarze, ci pracownicy ochrony zdrowia nie mają teraz żadnych pieniędzy, pracownicy medyczni.
To mają dodatki, natomiast to nie jest współmierne z tym, co... Ja dostałem, to ja panu redaktorze zacytuję co innego. Dostałem list od jednego z moich, no nie wiem, czy wyborców, bo nie wiem, czy na mnie głosował, ale z ludzi, którzy postanowił po tym komunikacie moim się ze mną skontaktować i powiedział mi, że ja katastrofalnie zaniżyłem potrzeby tych ludzi, że oni nie powinni dostawać po 1500 zł miesięcznie, a to jest doktor habilitowany nauk medycznych incydentalnie, tylko powinni dostawać 15 tysięcy złotych miesięcznie.
No tak, tylko 1500 dla salowej i 1500 dla doktora habilitowanego, to są dwie różne sytuacje.
Oczywiście, że jest to nierealna suma, natomiast on zwraca uwagę, że członkowie rad nadzorczych mianowanych przez Prawo i Sprawiedliwość otrzymują 4-5 razy więcej niż to co ja sugeruję, czy my sugerujemy jako partia, powinni otrzymywać lekarze, ratownicy medyczni, pielęgniarki i tak dalej.
Pomysł rządu jest taki, żeby dodatki dla lekarzy, dla personelu medycznego, który zajmuje się pacjentami covidowymi, to było nie 50% dodatku jak teraz do pensji, tylko 75%. Tak. No ja PSL zagłosuje za tym rozwiązaniem?
To jest lepszy niż 50, ale to jest niewystarczające, dlatego że ci ludzie naprawdę pracują w skrajnie trudnych warunkach i bardzo ciężko.
To PSL ma pomysł na podbicie tej stawki?
Ale jeżeli pan premier Morawiecki wraca z Brukseli i mówi, ja załatwiłem wam 750 miliardów złotych, to ja myślę, że te 900 milionów na ludzi, którzy mają nas ratować, nie jest wydatkiem.
Panie pośle, to PSL będzie składał poprawkę, będzie składał wniosek.
Praktycznie w nowy lockdown. I ja myślę, że bez tych ludzi, którzy nami się zajmują w szpitalach, to gospodarka padnie kompletnie.
Panie pośle, PSL będzie składał poprawkę, propozycję zwiększenia tego dodatku jeszcze bardziej, nie do 75% pensji, tylko, no właśnie, do iluś?
Tego nie wiem, na razie złożyliśmy nasz wniosek i zobaczymy, co z tym wyjdzie, co z tego będzie. No, przewiduję, że nasz projekt ustawy wyląduje w zamrażarce sejmowej, bo taka jest rzeczywistość. Wszystkie ustawy, nawet takie, które mają sens i są potrzebne, jeżeli nie wychodzą z obozu Zjednoczonej Prawicy, lądują w zamrażarce.
Panie pośle, nie wiem, czy pan wie, dzisiaj jest podobno dzień szefa.
Teraz mamy bardzo dużo rozmaitych dni.
Ale dzwonił pan do swojego szefa?
Mnie się ten dzień kojarzy bardziej z rocznicą wyboru Karola Wojtyły.
I wielu nam się kojarzy, panie pośle, niewątpliwie. Ale dzwonił pan dzisiaj do swojego szefa?
Do prezesa Kosiniaka-Kamysza nie dzwoniłem.
Jakżeż to? Nie zadzwonił pan powiedzieć: Władku, jakie ty masz wspaniałe, piękne, fantastyczne imię?
Akurat imię to my dzielimy.
No wiem.
Panie redaktorze, w związku z tym to byłoby trochę niestosowne.
Byłoby mu miło, gdyby w dzień szefa od pana to usłyszał, z całą pewnością.
Ja mu mówię miłe rzeczy bardzo często, ponieważ doceniam to, co on robi. I za każdym razem, jak nie udziela bardzo dobrego wywiadu, co mu się często zdarza, to mu wysyłam SMS-a albo do niego dzwonię i mówię: super, bardzo dobrze. Natomiast no, na pewno nie będę mu znowu gratulował z tego, że jest szefem i to jeszcze moim imiennikiem,
Łubu dubu już za nami. Teraz rozmawiamy dalej na rmf24.pl i w portalu interia.pl. Bardzo dziękujemy słuchaczom, ale czekamy na was w sieci. Władysław Teofil Bartoszewski, nieustająco z nami, poseł Koalicji Polskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego. Panie pośle, czy Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe to są przyjaciele?
Oczywiście, że jesteśmy zaprzyjaźnieni. Partie się ze sobą nie przyjaźnią, to nie ma czegoś takiego. No, przyjaźnią się ze sobą ludzie. Ja jestem zaprzyjaźniony i my, inni moi koledzy są zaprzyjaźnieni z rozmaitymi posłami Platformy Obywatelskiej, z którymi wszakże nie zawsze się zgadzamy i dlatego nie tworzymy jednej partii, tylko dwie oddzielne.
No właśnie, nie zgadzacie się czasem mocniej, czasem mniej, no ale teraz macie żal do Platformy Obywatelskiej za to, co się wydarzyło w Senacie, że w Senacie Platforma nie głosowała tak jak PSL w sprawie ustawy o zwierzętach. Mówicie, że Pakt senacki został zerwany. Co to znaczy w praktyce?
Znaczy nie został zerwany, ale będzie...
Tak mówią politycy PSL-u.
Rozmaici politycy PSL mówią rozmaite rzeczy.
No
natomiast
właśnie.
Jak pan słusznie sam zauważył, natomiast jest oczywiste, że jest to bardzo niekomfortowa sytuacja, dlatego że ja jestem osobiście zaskoczony i nawet powiem silniej, zniesmaczony tym, że posłowie Koalicji Obywatelskiej głosowali za projektem, który był nienotyfikowany do Komisji Europejskiej, w związku z tym będzie kontestowany przez wszystkie sądy w Unii Europejskiej, który jest sprzeczny z polską konstytucją, dlatego że chce wyeliminować z artykułu 53 z tej konstytucji i wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2014 roku. Nie można być obrońcą konstytucji selektywnie.
Pana szef Władysław Kosiniak-Kamysz o tej ustawie, o piątce dlatego, dla zwierząt, że... mówi tak, to jest ustawa antypolska i antyrolnicza. Pana koledzy, podobnie jak pan, mówią, że to jest zdrada wartości europejskich. Skoro wszystko jest tak oczywiste, panie pośle, to próbuję teraz zrozumieć i proszę mi pomóc. Dlaczego pan, jako poseł PSL-u w Sejmie, lider warszawskiej listy ludowców, jakby nie było, nie powiedział twardego nie tej ustawie? Nie stanął pan na barykadzie, którą budowały środowiska wiejskie, środowiska rolnicze, mówiąc, że jeśli ta ustawa będzie przyjęta, to będzie morderstwo polskiej wsi. Pan nie głosował przeciwko tej ustawie.
Nie, nie głosowałem przeciwko tej ustawie, ale nie głosowałem za tą ustawą.
Tak, no to powiedzmy jak było, po kolei, panie pośle. Najpierw głosował pan przeciwko odrzuceniu ustawy w pierwszym czytaniu. Tak było, prawda? Następnego dnia, co było znaczące, pan w ogóle nie wziął udziału w tym głosowaniu. To znaczy, najpierw pan głosował nad poprawkami.
Głosowałem nad wszystkimi poprawkami.
A potem, kiedy przyszło do głosowania...
Wszystkie poprawki zaakceptowałem.
I kiedy przyszło do głosowania nad całością ustawy... Zniknął pan z przestrzeni sejmowej. Nie było pana w tym głosowaniu.
Wyjąłem kartę z czytnika.
No właśnie.
Dlatego, z bardzo prostego powodu, że ta ustawa nie powinna w ogóle być przedmiotem obrad. Dlatego, że to jest, jak powiedział słusznie Paweł Kukiz, który głosował za tą ustawą notabene, ale zgadzamy się tutaj kompletnie, jeśli chodzi o poziom legislacyjny. Ta ustawa jest złożona z kilku części i o ile ja byłbym w stanie głosować za tym, żeby zaprzestać hodowli zwierząt futerkowych, bo się zgadzam z tym projektem, o tyle na przykład nie jestem w stanie się zgodzić z tym, żeby ludzie, którzy te zwierzęta futerkowe trzymają na farmach, zostali pozbawieni z dnia na dzień biznesu bez kompensat i bez okresu przejściowego, bo to jest powrót do bolszewizmu.
Jeśli mówi pan, że ta ustawa w ogóle nie powinna być głosowana w Sejmie, to dlaczego w tym pierwszym podejściu głosował pan przeciwko odrzuceniu ustawy w pierwszym czytaniu?
Dlatego, że były pewne elementy w tej ustawie, które są słuszne i na tym polega perfidia.
Do końca one tam były, panie pośle.
Prawa i Sprawiedliwości, że nie mogliśmy głosować poszczególnych punktów osobno i myśmy rozmawiali na ten temat akurat z szefostwem Platformy Obywatelskiej, żeby tę ustawę odrzucić, po czym zgłosić poprawny, notyfikowany projekt innej ustawy, bo my jesteśmy za dobrostanem zwierząt. Ja jestem w grupie, która się zajmuje dobrostanem zwierząt w Sejmie również.
Pan jest członkiem parlamentarnego zespołu przyjaciół zwierząt.
Dokładnie. I razem zresztą z panem Jarosławem Kaczyńskim. Jak również z panią Katarzyną Pisarską, no ale to już mniejsze o to.
Piekarską,
która jest zasłużona akurat w ochronie zwierząt bardzo.
Panie pośle.
Natomiast ja jestem jak najbardziej za tym, żeby ograniczyć czy zakazać produkcji zwierząt futerkowych, ale nie z dnia na dzień i bez kompensat, ale uważam, że zakaz uboju na cele religijne certyfikowanego jest niezgodny z konstytucją, a taka formułka prawna wymyślona, że dla polskich muzułmanów i Żydów to jest w porządku, ale dla obcych to jest nie w porządku, jest niezgodna z prawem unijnym. Dlatego, że kto może powiedzieć, jest traktat Unii Europejskiej z Lizbony, mówi, że jest wolny przepływ towarów i usług. Co to znaczy, że wołowina z uboju religijnego nie jest w stanie przekroczyć granicy polskiej, to łamie prawo unijne. To jest jakiś idiotyzm. Już nie mówiąc o tym, że dostaję głosy od moich przyjaciół Żydów, że jest to uważane na świecie, a w Izraelu, na samym Izraelu mieszka około 100 tysięcy Izraelczyków, które mają polskie paszporty i mają prawo dostawać polską wołowinę. A jeżeli rząd uważa, że nie, to nie. To jest naruszenie konstytucji, co stwierdził bardzo jasno Trybunał Konstytucyjny pana Rzeplińskiego w 2014 roku, który powiedział, że to prawo obowiązuje w Polsce oraz tam oraz dla wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od tego, gdzie mieszkają.
No cierpliwie czekałem, spróbuję zadać pytanie, panie pośle, jeśli pan pozwoli.
Antysemityzm? No naprawdę, ja to jest naprawdę... A jeszcze z trybuny sejmowej...
A, jeszcze. Posłanka Panie pośle, Lewicy, spróbuję jednak zadać pytanie. Proszę pozwolić.
Polskiego antysemitę księdza Stanisława Trzyciaka, mówiąc, on zabronił uboju rytualnego przed wojną, to my też możemy, no to jest upadek obyczajów.
Upewnię się, że pan mnie słyszy.
Słyszę pana doskonale.
Świetnie, tylko, to spróbuję zadać pytanie.
Pan redaktor.
No, chciałbym jednak czasem też z panem porozmawiać, nie tylko wysłuchać, ale cieszę się, kiedy mogę z panem rozmawiać.
Jeśli zadaje prowokacyjne pytania, to ja odpowiadam na nie tak szybko, jak tylko mogę.
Czy PSL rozmawia z PiS-em o tym, kto powinien być marszałkiem Senatu?
Nie.
A czy wśród senatorów PSL-u są senatorowie, którzy mogliby być marszałkiem Senatu?
Oczywiście, żeby mogli, tylko że nie jest to rozważane.
A wyobraża pan sobie taką sytuację, że PSL ustala z PiS-em poparcie dla waszego senatora, który może zostać marszałkiem Senatu?
Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, zwłaszcza teraz, kiedy dzięki tak zwanej piątce pana Kaczyńskiego morduje się polskie rolnictwo. I stara się zabrać byt około 350 tysiącom ludzi. No, nie ma takiej możliwości, żebyśmy zdradzili naszych wyborców, którzy owszem, częściowo głosowali na PiS i teraz tego żałują, co dość jasno było werbalizowane na dwóch manifestacjach warszawskich, gdzie w ostatniej w ulewnym deszczu brało udział 70 tysięcy ludzi. To jest ewenement.
Czyli jeśli PiS zgłosiłby dzisiaj swojego kandydata na marszałka Senatu, to ze strony Polskiego Stronnictwa Ludowego nie ma mowy o możliwości poparcia takiego kandydata.
Ja nie widzę możliwości żadnej koalicji z PiS-em. Natomiast chcemy uświadomić naszym kolegom z Platformy Obywatelskiej i naszym kolegom z Lewicy, że powinni się opamiętać i nie uchwalać ustaw razem z PiS-em przeciwko opozycji. Ja,
to rozumiem, panie pośle, tylko cały czas dopytuję i nie mam odpowiedzi na to pytanie. Co tak naprawdę w praktyce oznacza zerwanie paktu senackiego, o czym mówicie wprost, literalnie, takich słów właśnie używając? Nie ma paktu senackiego, on już nie istnieje, został zerwany. To tak naprawdę co to oznacza?
Ja bym tak tego nie sformułował.
Ale pana koledzy to robią.
No, to proszę pytać moich kolegów.
Dobrze, będę dopytywał.
Ja bym tak tego nie sformułował, dlatego że jest oczywiste, że jeżeli my mamy ustawę, która dla naszych wyborców jest wyjątkowo ważna i senatorowie Platformy i senatorowie Lewicy uważają, że mogą głosować przeciwko temu razem z PiS-em, to niech się zastanowią nad konsekwencjami takiego działania, bo może być taka sytuacja, że będzie jakąś ustawa, na której bardzo będzie zależało Platformy Obywatelskiej, a my, nasi senatorowie, mogą powiedzieć wtedy, no to nie jest sprawa, która nas specjalnie obchodzi, ani naszych wyborców i w związku z tym możemy zagłosować zupełnie inaczej. No to naprawdę to jest niedobry krok, dlatego że taki pakt, to nie jest pakt, który był podpisany po to, żeby łamać prawo unijne, tylko był pakt podpisany po to, żeby zwalczyć z łamaniem praworządności przez obóz Zjednoczonej Prawicy.
No dobrze, panie pośle, bo marszałek Zgorzelski mówi na przykład tak. Senatorowie PSL powinni zająć w Senacie pozycję senatorów niezrzeszonych, wspierających dobre projekty, odrzucających złe. Czy to znaczy, że senatorowie PSL na przykład teraz mogą szukać wsparcia dla waszych projektów ustaw w Prawie i Sprawiedliwości w Senacie, skoro nie po drodze wam będzie na przykład z większością z Koalicji Obywatelskiej?
To jest mało realne, dlatego że wszystkie projekty Koalicji Polskiej są regularnie odrzucane przez Prawo i Sprawiedliwość. Chociaż oczywiście ja widzę tak posłów, jak i senatorów z obozu Zjednoczonej Prawicy, którzy patrzyli z przerażeniem na uchwalanie tej ustawy i wyłamali się z... I głosowali inaczej niż zarząd Prawa i Sprawiedliwości im kazał. Ja to bardzo doceniam akurat. I prawdopodobnie z takimi posłami i senatorami może będzie być jakaś możliwość dyskusji. Natomiast ja nie widzę tutaj możliwości strukturalnej takiej, żebyśmy Koalicja Polska pracowała razem z obozem Zjednoczonej Prawicy w Senacie albo w Sejmie.
Panie pośle, przy okazji zatrzymania Romana Giertycha przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, szef senatorów Platformy Obywatelskiej, Marcin Bosacki, napisał na Twitterze tak. Mecenas Roman Giertych właśnie zdobywa ostatnie kwalifikacje na prokuratora generalnego, gdy po PiS-ie przywrócimy rządy prawa. Jak pan reaguje na ten wpis?
To jest bardzo nierozsądny wpis, dlatego że sprawiedliwość tak, zemsta nie. To jest absolutnie oczywiste, że jeżeli ktoś jest aktywnym politykiem, w końcu pan Roman Giertych był wicepremierem i był drugi za panem Jarosławem Kaczyńskim, no więc coś tam ich łączyło w swoim czasie i był aktywnym politykiem przez czas dłuższy. W związku z tym aktywny polityk nie powinien być prokuratorem generalnym.
Ale powiedział pan, był aktywnym politykiem, teraz jest adwokatem, mecenasem. Czy to znaczy, że jeśli ktoś był politykiem, to już nigdy nie powinien myśleć o tym, żeby być prokuratorem generalnym?
Był liderem partii, był wicepremierem rządu, był politykiem, nie jest politykiem, dlatego że się nie dostał do Sejmu. Więc tutaj, gdyby się dostał do Sejmu, to dalej byłby politykiem.
Okej, okay, w takim razie, kto mógłby startować?
Jest to osoba, która jest aktywnie zaangażowana w walkę polityczną. Ja tego mu nie zabraniam, ani nie kwestionuję. On po stronie opozycji atakuje Prawo i Sprawiedliwość. Ma do tego święte prawo jako adwokat i jako człowiek. Natomiast osoba tak zaangażowana w politykę nie powinna być prokuratorem generalnym, bo od tego jest trójpodział władzy, żeby nie politycy byli w wymiarze sprawiedliwości.
No, to kto mógłby, panie pośle?
Że pan Ziobro jest ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym i byłoby bardzo niewłaściwe, żeby były minister, były wicepremier, szef partii, był prokuratorem generalnym. Od tego powinien być prawnik, a
to
nie...
Kto?
Ja nie ujmuję panu Giertychowi zdolności prawnych, bo jest bardzo wybitnym adwokatem akurat.
To kto mógłby startować w powszechnych wyborach prokuratora generalnego, takich, które proponuje Polskie Stronnictwo Ludowe?
A ja to na przykład bardzo bym chciał widzieć jako prokuratora generalnego panią profesor Monikę Płatek, którą uważam za wybitną karnistkę. Nie zgadzam się z jej bardzo lewicowymi poglądami, ale ją kompletnie szanuję i doceniam wyjątkowo poziom jej wiedzy.
Nie wiem, czy właśnie nie spalił pan tej kandydatury, wskazując jako polityk, kto mógłby być prokuratorem generalnym. Ja pytam o to dlatego, panie pośle, proszę posłuchać. Nie pytam, kto, nie w sensie nazwisk, tylko pytam o kompetencje i profil zawodowy, dlatego że zastanawiam się nad tym, czy partie polityczne na przykład mogłyby wskazywać kandydatów w takich wyborach, które proponujecie, powszechne wybory, czyli takie, w których głosujemy wszyscy, na to, kto ma być prokuratorem generalnym.
Ja myślę, że wiele ciał organizacji pozarządowych, ale również partii politycznych mogłoby wskazywać na kogoś kompetentnego.
Czyli partie mogłyby zgłaszać kandydatów.
To nie powinni być kandydaci partyjni. Jak mówię, i tutaj proszę zwrócić uwagę, pani Monika Płatek, która była związana z panem Robertem Biedroniem i z partią Wiosna, ma inne zupełnie poglądy polityczne ode mnie.
Panie pośle, problem polega na tym, że pani Monika Płatek, panie pośle.
Uważam, że taka osoba mogłaby być.
Pani Monika Płatek startowała w wyborach politycznych, startowała w wyborach europejskich, była kandydatką na eurodeputowaną, była związana...
Ale się nie dostała, czyli politykiem nie została.
Czyli to jest pana zdaniem kryterium? Jeśli ktoś startował, głosił program polityczny jakiegoś ugrupowania, nie wiem, Janusza Palikota, twojego ruchu Janusza Palikota, potem Roberta Biedronia i Wiosny Roberta Biedronia, to znaczy, że nie jest politykiem, bo się nie dostał, nie wywalczył mandatu. To jest kryterium?
No realnie nie jest, bo nigdy nie był politykiem.
Czyli politykiem staje się, kiedy jestem wybrany? Ja panie pośle.
Ja dałem tu przykład absurd. Pani Moniki, dlatego, że jest to osoba, która ma odpowiednie kwalifikacje i charakter i przyzwoitość, żeby taką funkcję pełnić. To nie musi być akurat pani profesor Błatek, natomiast osoba tego typu powinna być, bo prokurator generalny to naprawdę powinien być jak żona Cezara i mieć pewne fachowe kwalifikacje.
I o to dopytuję, panie pośle, co to znaczy bycie politykiem, bo czy kandydat na prokuratora generalnego w myśl projektu Polskiego Stronnictwa Ludowego i powszechnych wyborów prokuratora generalnego, bo to jest wasz pomysł, nie mógłby być członkiem partii politycznej tylko w momencie wyboru, czy nigdy wcześniej nie mógłby być związany z partią polityczną, nie mógłby być członkiem tej partii nigdy, przenigdy wcześniej?
No nie, nie, oczywiście, że mógłby być członkiem jakiejś partii, tylko, ale nie mógłby moim zdaniem, jest co innego, jeżeli ktoś jest członkiem jakiejś szeregowni, jakiejś partii, a inne jest zupełnie coś, jeżeli ktoś jest wicepremierem w rządzie, no to na tym polega ta różnica, że pani Monika nie była politykiem, bo nigdy funkcji politycznych nie pełniła.
Chociaż ja startowała w wyborach.
W wyborach do Parlamentu Europejskiego też startowałem, ale nie dostałem mandatu. I wtedy wszyscy mówili, co on startuje w tych wyborach, przecież on nie jest politykiem. Bo to była prawda, nie byłem politykiem.
Czyli politykiem jest pan od momentu, kiedy pan został posłem.
Jestem politykiem. No więc jest to różnica. Natomiast, ale uważam, że mogą być szerokie dyskusje na temat tego, kto powinien startować na stanowisko prokuratora generalnego, ale to jest stanowisko, które powinno być wybierane przez ogół ludności i nie powinno być kojarzone z aparatczykiem jakiejkolwiek partii.
Ja o to dopytuję, panie pośle, dlatego, że mam wrażenie, że poza tym ogólnym hasłem wpisanym do programu powszechne wybory prokuratora generalnego i jeszcze rzecznika praw obywatelskich, między innymi i Krajowej Rady Sądownictwa, to poza tym ogólnym hasłem wy nie macie nic. Nie ustaliliście, jak to miałoby wyglądać, nie macie konkretnego projektu. Jak to tak naprawdę może w praktyce, w praniu zadziałać?
Dlatego, że to jest bardzo daleko od realizacji. Jeżeli będzie akceptacja przyjęcia tego postulatu, to z całą pewnością przedstawimy bardzo szczegółowe możliwości rozwiązania, ale takie możliwości rozwiązania powinny być również konsultowane, bo to są funkcje bardzo ważne w kraju. To one muszą być konsultowane również ze społeczeństwem. I na przykład różnica polega na tym, że jak Sejm przyjmował tak zwaną piątkę Kaczyńskiego, to o nic nikogo nie pytał. A jak ta sprawa była dyskutowana w Senacie, to na wniosek naszych senatorów PSL-u pan marszałek Grodzki zrobił publiczne przesłuchania, które trwały 9 godzin i tam byli wszyscy ludzie, od zwolenników hodowania zwierząt na futra do absolutnych przeciwników tego typu zachowań. I na tym polega polityka. Należy się pytać społeczeństwa, no, co na ten temat uważa. Na razie my ogłaszamy pewien koncept, co uważamy byłoby słuszne w reformie, którą bardzo popiera akurat Paweł Kukiz, takiej proobywatelskiej. I jeżeli mielibyśmy możliwości wprowadzenia tego w życie, to po szerokich konsultacjach przedstawimy szczegółowy plan, jak to zrealizować.
Trudno oceniać koncept, jeśli nie wie się, co za tą fasadą, za tym hasłem stoi, panie pośle, dlatego o to dopytuję. Ale a propos, co robi Rada Koalicji Polskiej?
Rada Koalicji Polskiej dyskutuje na temat tego, co powinniśmy przez następne 3 lata robić, jakie projekty przygotowywać programowe takie, żebyśmy mogli za 3 lata pójść do wyborów i je wygrać.
No to jest takie ciało, na czele którego stoi Paweł Kukiz. Tylko śladu tej nazwy nie ma w oficjalnych dokumentach ani PSL-u, ani Kukiza. Statut PSL-u też o tym milczy. Zastanawiam się, czy to nie jest taka fasada, która ma dać jakieś stanowisko Pawłowi Kukizowi, żeby mu było miło razem z wami, z tym PSL-em w Koalicji Polskiej.
Pawłowi Kukizowi nie zależy na żadnych stanowiskach i on to bardzo mocno podkreśla. Myśmy często z nim rozmawiali na ten temat, że może by dostał takie stanowisko czy inne stanowisko, ale on jest bardziej zainteresowany realizacją pewnych swoich postulatów politycznych, zmian organizacyjnych w państwie, niż stanowiskami.
A jak często ta Rada Koalicji Polskiej się spotyka, dyskutuje, rozmawia?
Spotyka się i będzie się częściej spotykać.
Ale do tej pory, jak często się spotykała, panie pośle?
No ja nie jestem członkiem tej rady, więc...
Rozumiem, ale jest pan jednym z liderów PSL-u.
To jest nie, spotyka się za rzadko, powiedziałbym.
Ale natomiast, co to znaczy za rzadko?
Na temat spotyka się, no bo w klub parlamentarny spotyka się regularnie. No,
rozumiem. A Rada Koalicji Polskiej?
Przy posiedzeniu Sejmu przynajmniej. I wtedy się również widzimy z Pawłem Kukizem i przecież on jest też członkiem klubu i z nim rozmawiamy.
Nie, panie pośle, ale Rada Koalicji Polskiej to nie są tylko politycy, którzy są w Sejmie. Przecież wie pan o tym.
No oczywiście. I dlatego w tej chwili uaktywniamy te grupy w poszczególnych regionach, bo tam są również ludzie, którzy należą do Unii Europejskich Demokratów, Elżbiety Bińczyckiej. I oni są aktywni. I
tam są Ślązoki razem, panie pośle, tam jest Stronnictwo Demokratyczne, Polska nas potrzebuje. To jak często ci liderzy wszyscy rzeczywiście rozmawiali w ostatnim roku, spotykali się, dyskutowali, co zamierzacie, co będziecie robić?
W ostatnim roku to się spotykali dość regularnie, dlatego że...
Ile razy?
No nie powiem panu z głowy ile razy, ale to były spotkania w związku z tym, że mieliśmy rok wyborczy, I nawet półtora roku, powiedzmy, wyborczego. I w związku z tym ci liderzy się spotykali dość regularnie, bo były kwestie do omówienia przed kolejnymi kampaniami wyborczymi. Więc akurat moim zdaniem, jeżeli już to spowolnienie nastąpiło po wyborach, dlatego że nagle się okazało, że już nie ma tego impulsu, który powoduje, że wszyscy muszą jednak pewne sprawy omawiać. I teraz zaczęliśmy już o tym mówić miesiąc temu, że należy to przyspieszyć i w konkretnych miastach zaczynamy takie spotkania przeprowadzać. Ostatnio to było w Krakowie, tam pani poseł Ścigaj i Elżbieta Bińczycka coś tam robią i w tym kierunku
jak coś
idziemy.
Tam robią, to dobrze. Panie pośle, my też przyspieszamy.
No, nie będę opowiadał, co robią.
Jasne, panie pośle.
Spotkania z akurat tam
nie łapię za słowa, ale to nie o to chodzi.
Z przedsiębiorcami,
panie pośle.
Z samorządem.
Panie pośle, ze spokojem. Nie łapię za słowa, to nie o to chodzi zupełnie. Z kim z PSL-u jeździ pan na grzyby?
Ja w ogóle nie jeżdżę z nikim na grzyby w czasie
naprawdę?
Pandemii.
Ale co to złego?
Naprawdę.
W lesie?
Ja mam w lesie niedawno, bo pan minister Szumowski zabraniał chodzić do lasu.
To było dawno, teraz można. Nie, a może pan na ryby jeździ chociaż z kimś z PSL-u?
Pan Szumowski też był dawno i odszedł. Natomiast tak akurat ja nie zbieram u siebie grzyby na wsi. I dzisiaj znalazłem.
I nie zaprasza pan kolegów z PSL-u?
Który zaraz usmażę.
I nie zaprasza pan kolegów z PSL-u? To może chociaż na ryby pan z nimi jeździ?
Na grzyby to chyba pan Piechociński powinien zapraszać, bo on jest najsłynniejszym grzybiarzem w PSL-u i pewnym jednym z najsłynniejszych grzybiarzy w Polsce.
Ale jest już z boku, to może trzeba zająć jego miejsce.
A na ryby to ja ostatnio zabrałem moje dzieci. Natomiast na ryby to ostatnio głównie pan prezes Jarosław Kaczyński się wybierał i było na to dużo zdjęć w mediach społecznościowych.
Ale chłopaki z PSL-u przyjęli pana jak swojego. Pan już może powiedzieć, że dzisiaj, że jest pan w PSL-u swojakiem? Jest pan u siebie?
Byłem bardzo dobrze przyjęty przez partię i świetnie mi się tam funkcjonuje. I jestem absolutnie akceptowalny. W tej partii zresztą to jest bardzo partia inteligencka, dlatego że na 30 posłów 29 ma wyższe wykształcenie, a 10 ma doktoraty albo wyżej, no więc to nie jest partia, typowa partia, jakby to pan powiedział, chłopska.
Ja bym tak nie powiedział.
Czyli powszechna.
Ja bym tak nie powiedział, panie pośle. Profesor Władysław Teofil Bartoszewski był naszym gościem, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, Koalicji Polskiej. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.